W studiu Radia Kraków gościa, właściwie gościnie, dr Małgorzata Jantos, etyczka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Kinga Bujak-Brodowicz.
Dzień dobry. Witam.
Jeszcze nie moja psychologa.
Psychoterapeutka.
Tak, to jesteśmy przed.
Ale do wszystkiego dojdziemy, chociaż możemy Państwo zdradzić, że przed chwileczką rozmawialiśmy o koncercie Dawida Podsiadło, który absolutnie porywa tłumy i jednoczy pokolenia, bo ta jego muzyka trafia właściwie chyba do wszystkich i to ma takie działanie terapeutyczne, prawda?
Tak.
Ale nie o tym. Dzisiaj o Dawidzie Podsiadło pewnie kiedyś porozmawiamy też przed hejnałem. Dzisiaj rozmawiamy...
przejdzie na emeryturę też.
Tak. No właśnie, bo dzisiaj o przechodzeniu na emeryturę rozmawiamy. Świat się kurczy. Tak mi pani powiedziała o tym właśnie wypadaniu z obiegu, kiedy nagle życie na pełnych obrotach zamienia się w coś bardzo powtarzalnego, gdzie jeden dzień od drugiego dnia nie różni się niczym i właściwie tylko od nas zależy, jak go zagospodarujemy, bo już nic nie musimy. Wydawałoby się, że to jest cudowne, że nareszcie człowiek nic nie musi.
Nawet pani redaktor mnie namówiła, państwo wiedzą oczywiście o czym mówimy, to znaczy o tym, o takiej bardzo intensywnej mojej 50-letniej właściwie działalności. Zawsze byłam aktywna i nagle pewnego rodzaju rzeczy się kończą. Ja się zgodziłam na tego typu koncepcję przyjścia tutaj, opowiedzenia, jak to jest w momencie, kiedy właśnie człowiek rano wstaje i się zastanawia, czy dzisiaj jest wtorek? Nie, dzisiaj jest czwartek. A właściwie nie, zaraz chyba jest piątek, bo wczoraj był czwartek. O ile był wczoraj czwartek i tak dalej. No i rzeczywiście to są bardzo trudne sprawy. Na korytarzu rozmawialiśmy z jednym z panów, który mówił o tym, że jego ojciec bardzo trudno przychodził na emeryturę. I to rzeczywiście są takie problemy, które są bardzo trudne. I kiedy rozmawiałyśmy z panią redaktor, ja w pewnym momencie powiedziałam, że to nie jest do końca prawda, że to są te rady seniorów, że te senioralia, że te jakieś wspólne skubanie pierza i tak dalej. I nagle człowiek z jednej aktywności wpada w tą inną. To nie do końca jest tak. I myślę, że w wielu wypadkach ci z nas, którzy bardzo trudno to wszystko przechodzą, powinni skorzystać właśnie z pomocy, być może takiej jak psychoterapia, ponieważ to nie do końca jest takie radosne życie staruszka. Nie mówię tutaj o sobie oczywiście.
Tak, no, ale trzeba przejść okres żałoby po
chyba
swoim...
Tak, ja myślę tak, po sobie.
Życiu.
Po sobie tej innej, czy tym innym, prawda?
Znaczy, wydaje mi się, że w sumie na każdym etapie i krok po kroku możemy się jakoś konfrontować z tym, że coś powstaje, coś się odradza, ale też co chwilę coś obumiera. I teraz, żeby być jakoś gotowym na te procesy, żeby one się nie działy nagle, że nas zaskakują, tylko żeby jakoś być w tym nieustannie. Czyli no, jednak emerytura jest też takim czasem, na który jesteśmy w stanie się przygotować. To znaczy jest to jakoś spodziewany
teoretycznie
czas. Nawet gdyby myśleć o takich etapach życia w rodzinie, nie? To takie etapy życia w rodzinie, no ja jako psycholożka, no to mogę sobie zdawać z tego sprawę, nie? Jakie są wyzwania, jakie są trudy na każdym z tych etapów. No i właśnie na tym etapie takim, powiedzmy, w okolicy emerytury, no to jest wyzwanie. Jak sobie poradzić, jak sobie zorganizować ten dzień? Jak sobie zorganizować tą codzienność? Ale szansa, czy to, co się odradza, to może być duża niezależność. Duży taki jakby większe poczucie wolności czasu do zagospodarowania. Ten czas nie jest już tak cięty, tak przecinany różnymi spotkaniami, wydarzeniami.
Nieprawda. Znaczy, dlaczego ja mówię, szanowni państwo, nas też dzielą z panią psychoterapeutką, myślę, że generacja. W związku z tym ja jestem praktykiem, pani jest teoretykiem i ja to wszystko rozumiem. To znaczy sprawa tego, że człowiek się przygotowuje, że się starzeje, że przemija, że są zmarszczki, że się wieje i tak dalej. Ale w momencie, kiedy nagle to przychodzi, puk, puk, to jest tak jak ze śmiercią chyba, że śmierć puk, puk i nagle człowiek mówi zaraz, to nie teraz, za chwilę, nie jestem gotów. Niech pani zauważy, że wobec śmierci też ludzie mówią, ale ja nie jestem gotów. Niewielu z nas potrafi umierać, mówiąc, jest okej, jestem przygotowany.
Tak, jest ten element zaskoczenia zawsze, ale są też sposoby na to, jak łagodniej do tego wchodzić. Czyli no, jesteśmy tutaj wśród kobiet, jesteśmy w kobiecym gronie, więc no, dużo pamiętam takich zdań, że nie jestem gotowa do bycia matką. I rzeczywiście to jest moment nagły, ale możemy zrobić coś wcześniej, zanim to nastąpi, poczytać, pospotykać się z innymi matkami, oswoić ten temat. I tak samo myślę sobie w kontekście czasu emerytalnego, że takie powolne dochodzenie do tego momentu, żeby właśnie on nie był nagły, żeby jakby ta psychika też była gotowa do wpływania w ten czas, do takiego adaptowania się do tego czasu, żeby to nie było nagłe. Bo jeśli to jest nagłe, to faktycznie może nastąpić kryzys. To znaczy, może pojawić się sytuacja, z którą nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo nic o tym nie wiemy.
Ale chcę pani powiedzieć, że ja ostatnio rozmawiałam z panem dyrektorem, no właśnie, bo mówimy też o, mówiłyśmy wcześniej przed audycją o tym, że trudniej przychodzą faceci, łagodniej kobiety i tak dalej. Do tego wątku chyba wrócimy. Ale chcę pani powiedzieć, że rozmawiałam naprawdę z emerytem, który opowiadał, wiesz, ja jeszcze będę startował na to stanowisko, ponieważ ja nie skończyłem tam pewnej rzeczy. I popatrzyłam się na niego, pomyślałam, o Boże, facecie, jesteś w gorszej sytuacji niż ja. To znaczy, uważasz, że jeszcze ktoś będzie chciał skorzystać z twojego, a to jest z twojego bycia gdzieś tam. Ale zauważcie, panie, że tutaj jest to sprawa związana z doświadczeniem ludzi starych. W tej chwili też żyjemy w tym społeczeństwie, starszych nawet, żyjemy w społeczeństwie, których autorytety wygasły, bo tą funkcję autorytetów przyjęły Google. W związku z tym młodzi ludzie, moi młodzi koledzy na uczelni mi mówią, ale ja nie chcę brać udziału w jakichś tam stowarzyszeniach filozoficznych i tak dalej, ja chcę jechać do Oksfordu. Ja mówię, lepiej od ciebie po angielsku. W związku z tym dla mnie to jest ważna sprawa. Jakim ty jesteś dla mnie autorytetem? Ja mówię, ale moje doświadczenie, to, że ja ze studentami miałam kontakt bardzo dobry i tak dalej. Oni mówią, a daj spokój, to już nas mało interesuje. Jesteśmy też w fazie upadku autorytetu.
I właśnie chodzi o to, żeby też sobie nie dać tego wmówić. Bo kultura może rzeczywiście napierać i mówić, że jesteś bezużyteczna, jesteś już niepotrzebna. I właśnie zachować to, co pani teraz powiedziała, że ja mam doświadczenie, ja czuję, że
ale
mam
nikt
się czym
nie chce
podzielić.
Korzystać.
I właśnie dalej, żeby nie poddawać się w tym, że nikt, no bo na pewno nie nikt, na pewno zdarzają się na
każdym etapie, że się włączę, na każdym etapie można znaleźć to poczucie sensu. Tak. Nawet jeżeli ten dotychczasowy sens nam gdzieś gaśnie, czy wymyka się z rąk.
Tak, bo cały czas myślę sobie o tym, że to obumieranie i odradzanie, ono się ciągle przeplata w naszej psychice, w naszych różnych fazach życia. I zależy od tego, jaki trening wcześniej przechodziliśmy. Trening tego tracenia na przykład pracy, tracenia partnera, tracenia dziecka, które dorasta. Jak my sobie z tym radziliśmy? Jeżeli w miarę dobrze przechodzimy smutek, umiemy czuć smutek, jeżeli umiemy się godzić ze stratą, jeżeli umiemy czekać na to, co przyjdzie nowe.
Pani doktor powiedziała chwilę temu, że żyjemy w czasach upadku autorytetów, że dzisiaj autorytety już nie są potrzebne młodszym pokoleniom.
Znaczy, mówię też z własnego doświadczenia. Przed chwilą tutaj opowiadałam, że 150 lat temu, kiedy zaczynałam pracę na uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiedziałam o tym, że jest człowiek, który wykłada i tłumy schodzą na jego wykłady i na seminaria, więc przyszłam grzecznie, dygnęłam i powiedziałam, przepraszam panie doktorze, czy ja bym mogła być u pana na seminarium, żeby zobaczyć, jak pan to robi, że pan jest tak popularny, że pana tak uwielbiają studenci, że pan ma takie zainteresowanie. I chcę państwu powiedzieć, że kiedyś stało się tak, że ja w pewnym momencie stałam się w wieku owego, wówczas pana doktora. Do mnie nikt już w tej chwili nie przychodzi, żeby powiedzieć, a czy mogłaby mi pani czegoś nauczyć? Nie na zasadzie książek, nie na zasadzie tego wszystkiego, co oni wiedzą lepiej, bo oni wyjeżdżają. W mojej młodości ja nie wyjeżdżałam na zachód, zostawały mi tylko książki i internet. Nie, jak przecież cały internet, nawet internetu nie było, szanowni państwo. W związku z tym upadki jest autorytetów. Nikt nikogo nie szanuje za lata doświadczenia, tak bym powiedziała. Za lata doświadczenia jakoś to upada. To się dzieje w nauce, to się dzieje w medycynie, to się dzieje w polityce, proszę państwa.
Ale to może samo. To nie jest negatywne starożytni, zjawisko.
Starożytni mówi, jeszcze jedno zdanie i kończę, starożytnym, kiedy mówiło się o Senacie w Rzymie, tam stosowało się gradację wieku 40 lat. Senatorem mógł być ktoś, kto miał 40 lat, czyli czytaj, doświadczenie życiowe. W tej chwili tego nie ma. Są posłowie 22-letni i wszyscy się z tego cieszą. Dla mnie jest to właśnie takie, patrząc przez pryzmat starożytności, chyba niezbyt dobrym pomysłem.
No rzeczywiście jakoś czuję smutek. Smutek jakby z faktu, że no, każdy z nas dojdzie do tego etapu, w którym teraz jest pani doktor, czyli takiego końca tej aktywności zawodowej. I teraz, kiedy myślę sobie z tej swojej perspektywy, słuchając pani doktor, co mogłoby jakoś wspomóc mnie teraz, idąc w to miejsce, idąc w tą stronę, no to myślę sobie, że byłabym bardzo uważna na to, z kim jestem. Jakby kogo dobieram, kogo tracę, a kogo dobieram jako nowych przyjaciół, czy nowe osoby, z którymi współpracuję. Bo wydaje mi się, że też że może tak być, że na takiej naszej drodze życia po prostu stopniowo tracimy.
I tak jak pani, znaczy, ciągle traficzmy coś, prawda?
I to, co pani mówi, że teraz nie przychodzą i nie pytają, ale możliwe, że otwiera się albo otworzy. No to jest też to radzenie sobie z taką niepewnością i taką trochę jak my tutaj dzisiaj w tej rozmowie, jak to wyjdzie, jak my tutaj się dogadamy, jak my się zgramy w tej rozmowie. Czyli co ta niepewność może nam pokazać? No to, czego byłam pewna i co już, w czym dobrze się czułam i co dobrze mi szło, to minęło.
Znaczy ta świadomość, że ma się jeszcze wiele do zaoferowania i nikt po to nie przychodzi, musi być bolesna, ale wciąż ja cały czas uważam i widzę to też w pani doktor jako autorce choćby sztuki jednej fantastycznej, która odniosła fenomenalny sukces w Krakowie i nie tylko w Krakowie, bo jeździ po całej Polsce. Byłam żoną Boba Marleya. Ja widzę, że kiedy zamykają się jedne drzwi, to otwierają się następne. I nawet jeżeli wciąż w tym pierwszym obszarze mamy wiele do zaoferowania, to być może to jest szansa, żeby poświęcić się tej kolejnej aktywności.
Ale zauważcie, że mówicie, nie chciałabym, żebyście się koncentrowały tylko i wyłącznie, bo mówimy w ogóle nie o mnie. Ale słuchajcie, z drugiej strony Martin Heidegger, wybitny niemiecki filozof, mówił, że całe trwanie to jest sein zum Tode, zdążanie ku śmierci. Mm-hmm. I być może w pewnym momencie to wesołe życie staruszka, o którym pani redaktor powiedziała, nie zawsze jest to wesołe życie staruszka, jest bardzo trudne przechodzenie. I w tym momencie z tyłu głowy, gdzie jest to że człowiek to jest sein zum Tode. I to przyspieszanie do śmierci jest o wiele szybsze w czasie emerytury niż w waszym wieku. Nawet
tak, ale w momencie, kiedy człowiek zatopi się w takim myśleniu, to już właściwie może zakończyć.
Ale też
tę działalność. Właśnie trzeba szukać cały czas, bo one są, nowe perspektywy.
Też ten kryzys staruszka, to nie jest kryzys tylko staruszka. No bo na każdym wcześniejszym etapie też przeżywamy takie momenty smutku, bólu, tej utraty sprawności ciała.
Kryzys wieku średniego nie bierze się znikąd.
No, tutaj
i to jest 40 plus.
Ale dobrze właśnie, że powiedziałyście o tym. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Przecież mówi się o tym, jak wielu facetów szaleje w tym wieku właśnie andropauzy, prawda? W momencie przechodzenia, jak oni się nie chcą zgodzić na przechodzenie. Jak wciągają brzuchy, biorą czwartą żonę, która jest w wieku wnuczki. W związku z tym zauważcie, to szarpanie się z tym pogodzeniem się jest naprawdę piękne.
No właśnie pogodzenie się z faktami, to jest chyba rzeczywiście pogodzenie się z rzeczywistością, z realnością. Jest tak, jak jest.
Właśnie.
I teraz dostosowuję ten swój jakby repertuar emocjonalny, tą swoją psychę, staram się doregulować do tego, co jest w rzeczywistości, czyli do tego, że wolniej idę, do tego, że już nie pobiegnę, tylko albo, że potrzebuję więcej czasu na coś. No tak jakby oswajanie samej siebie, no ja też już to czuję, to nie jest też tak, no różne rzeczy mi jakby, już różnych rzeczy nie zrobię na pewno, które mogłam robić, kiedy miałam 20 lat, więc myślę, że takie godzenie się z tym na każdym etapie, no to jest ten trening, który warto sobie...
Też nie muszę robić już tych rzeczy, które wydawało mi się kiedyś, że muszę.
Zauważcie, bo ktoś by mógł zadzwonić do nas i powiedzieć zaraz. Przecież są centra seniorów, aktywności seniorów, ale to jest też znów sprawa tego komfortu psychicznego, przebywania w takim środowisku. Są ci, którzy z tego skorzystają, prawda? Teraz zauważcie, że znów jest następny temat, dlatego tam nie ma mężczyzn. Zobaczcie na centra, na te wszystkie
uniwersytety
trzeciego wieku. 99% to są kobiety. Facetów tam nie ma.
Tak, ale
faceci umierają w sein zum Tode.
To może jednak działać, tak myślę, społecznie albo politycznie, bardziej jako takie łagodzenie poczucia winy, że się nie zajmujemy sobą albo że nie zauważamy siebie. Żeby tak jakby usprawiedliwić siebie, że widzimy seniorów, dbamy o nich, w związku z tym robimy wam tu takie miejsce i tutaj się spotykajcie. Ale chyba my mówimy trochę bardziej o takim jeszcze głębszym poziomie, czyli takiej rozpaczy związanej z tym, że mam się skonfrontować z tym, że moje życie się kończy. I to jest temat dla każdego z nas, no, przyprawia nas o ciarki na ciele, bo nie chcemy o tym myśleć tak naprawdę.
Tak jak
nie...
mówiliśmy o śmierci przed chwilą, prawda, tak. Że wobec śmierci człowiek mówi, zaraz, droga śmierci, zaczekaj. Ja jeszcze mam tutaj pewne rzeczy do zrobienia. Każdy ma coś do zrobienia w obliczu śmierci i znikania.
Tak się zastanawiam, czy ten moment przejścia na emeryturę, ale też często ten kryzys wieku średniego nie bierze się stąd, że pewne rzeczy, które odkładaliśmy na później, już nigdy nie będą możliwe, już nigdy nie będą nasze. I być może to jest takie trudne, pogodzenie się, że pewne rzeczy przegapiliśmy, pewne rzeczy już nie dla nas. Już nie będę gimnastyczką, już nie będę piłkarzem.
Tak, to może być rzeczywiście taki moment wstrząsający i nagły, kiedy zorientujemy się, że czujemy, już nie tylko wiemy albo widzimy w lustrze, ale też czujemy, że ten kres stopniowo następuje, że my nie jesteśmy w stanie tej biologii zmienić, że no, są jakieś próby życia nieśmiertelnego przez naukę wymyślane, ale no, wciąż nie mamy na to patentu i każdy z nas prędzej czy później umiera. I mi się wydaje, że to jest w jakimś sensie nie do pomyślenia myśl. Że ta myśl nam rozsadza umysł, że my nie będziemy istnieć.
Tak, ale zauważcie, ile krzywdy robimy sami sobie też. Na przykład, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy przez to, że znów panowie w tym andropauzie zaczynają żenić się z własnymi rówieśnicami własnych wnuczek. I że to zauważcie, jakie dramatyczne są te sprawy odpuszczania tego, że już nie będę, że już nie jestem. Brak atrakcyjności swojej seksualnej, jak psychologicznej i tak dalej jest dramatyczna. Zauważcie, jak bardzo przychodzą starzenie. I chcę wam powiedzieć, że dla mnie jakoś takim dziwnym, nie zgadzam się z pojęciem starzenia się z godnością, bo wszyscy mówią o tym, starzeć się trzeba z godnością. Wczoraj czytałam zresztą przeglądy aktorek, no bo one też dzielą się, starzeją się fizycznie, w jakiś sposób też ta starość ich dotyka chyba wiele bardziej niż mężczyzn, bo nie ma ról dla starych.
Oj, to się teraz zmieniło. Jest więcej ról dla dojrzałych kobiet.
No, ale to zaczęliśmy
chcieć
to jest też,
słuchać tak, i oglądać
tak,
dojrzałe kobiety.
Tak, że to jest też znak czasu, że nagle one wracają być może. No co to znaczy starzenie się z godnością? To znaczy odpuszczanie, bo zauważcie, że z jednej strony, tak jak powiedziała pani, że z jednej strony jest to pogodzenie się z tym, że już się czegoś tam nie złapie, nie dogoni, nie osiągnie i tak dalej, a z drugiej strony się odpuszcza. To znaczy można siwieć, można nie dbać o swoją cielesność, ani psychikę.
A czy to nie jest wyzwalające?
Odrzucenie? Myślę, że nie, to jest pogodzenie się. Właśnie,
Bo mówiłyśmy o tym zaprzeczaniu, że można faktycznie nie widzieć siebie i można dokonywać jakichś prób jednak zatrzymania czasu, zmieniając żony, czy zachodząc w ciążę w wieku późnym, ale i tak tego nie zmienimy. Znaczy fakt jest taki, że w jakimś momencie nastąpi kres. I teraz jest pytanie o to, jak sobie będę radzić w tym czasie, kiedy mam perspektywę, że prawdopodobnie przeciętna średnia wieku jest taka czy taka, mam jeszcze do przeżycia powiedzmy 20 lat czy 10 lat, nie? I jak ja chcę ten czas przeżyć? No, to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie psychiczne i takie emocjonalne dla człowieka, żeby mając świadomość, nie mając choroby terminalnej, tylko chcąc przeżyć ten czas w pełni... takim właśnie w zgodzie, nie zaprzeczając rzeczywistości, nie kłócąc się z tym, nie spierając się.
A co to znaczy ta akceptacja? To znaczy, no właśnie, starzenie się z godnością. Kiedyś mówiono naszym babkom, moim babkom, czy komuś tam, że trzeba się starzyć z godnością. Co to znaczy? Czy to jest to, o czym pani mówi?
To jest chyba, tak czuję, że to o tym pani mówi w kontekście godności, czyli przyjmowania rzeczywistości taką, jaka ona jest.
Nie zaprzeczania faktom.
Tak, nie stwarzania iluzji, nie kolorowania. Mówiliśmy tu o lukrze, żeby właśnie nie podkolorowywać tego, nie ubierać różowych okularów czy ciemnych okularów, tylko widzieć to w takich barwach, w jakich to jest. A to jest zawsze, na każdym naszym etapie życia i takie.
Ale postawić siebie, przepraszam, tak wchodzę w słowo, ale postawić też chyba siebie w centrum swojego zainteresowania. A? Teraz nareszcie ja jestem ważna dla siebie. No. Bo dzieci odchowane, bo praca zawodowa już mnie tak nie przytłacza, kolejne obowiązki. wnioski.
To może być już trochę za późno, kiedy teraz stawiam siebie. Znacznie wcześniej bym rekomendowała stawianie siebie jakby w centrum, w takim sensie, że ode mnie się zaczyna. Czyli to ja przeżywam to życie.
Poczekajcie, ale mówiłyście o tym, że zostawianie centrum, bo zauważcie panie, że poprzednio się pojawił ten wątek, że panowie o wiele trudniej przechodzą na emeryturę, ale przecież to oni tak naprawdę bardziej siebie stawiają w centrum. To znaczy oni nie są powiązani z rodziną, oni są zainteresowani pracą, oni są gdzieś tam bardziej odcaleni i oni są bardziej w centrum samego siebie.
No, musiałyśmy zaprosić mężczyznę, żeby przekonać się o ich perspektywie.
Ale myślę, że to jest ciekawy wątek.
Kilku mężczyzn z różnym podejściem.
Tak.
Bo rzeczywiście, tak jak mówi pani doktor, no, ci mężczyźni, którzy są tak bardzo skupieni na sobie, jeszcze trudniej
oni
przechodzą.
Oni są w centrum siebie. To
wypadanie z obiegu.
Tak. Ale... I oni przechodzą o wiele gorzej.
Ale kobiety często nigdy siebie nie stawiają w centrum. I to jest
dramatyczny
problem,
sprawa.
Bo zawsze jest rodzina i jest jeszcze praca zawodowa, 1000 obowiązków i dogadzanie wszystkim dookoła, a ja na samym końcu, no na to już brakuje czasu najczęściej.
Brakuje czasu, dokładnie.
Ale na emeryturze nareszcie ten czas jest.
No, nauczyć się na emeryturze byłoby wspaniale. Jeżeli wcześniej nie było czasu i możliwości i teraz przychodzi taki czas, że mogę się sobą zająć, ale nie w ten sposób, że idę i zajmuję się...
Centrum seniora.
Nie, tak? Właśnie, centrum seniora. Albo idę do lekarza i mówię, gdzie co mnie boli. Bo to jest takie zajmowanie się powierzchu. To jest takie zajmowanie się ciałem. A tu chodzi o to, żeby sobie zadać pytanie, jakie było to moje życie? Co ja w nim pokochałam, a co w nim ponawidziłam? Co mi się udało? Robić sobie taki bilans, no bo to, ten bilans przecież nie robimy siadając z kartką w Excelu i wypisując, tylko my sobie to robimy w procesie, czyli to trwa długo.
Zauważcie, że ten bilans może być naprawdę różny. I na szczęście jeszcze jest tak, bo będzie wesołe życie, jest staruszka, gdzie stąpa, zakwita mu różdżka i tak dalej. Zauważcie, że człowiek... To nie do końca jest tak, że ten bilans naszego życia może być radosny. I człowiek powie, no właściwie osiągnąłem to czy tamto, mam cudownego syna, wspaniałego męża, cudowną rodzinę i tak dalej. Niektórzy mówią, że mają wnuki, więc ta sprawa jest. Ale zauważcie, że ten bilans może być też smutny, mówiący o tym, że nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy.
Tak, ale cały proces psychoterapii będzie polegał na tym, żeby wyjąć z tego życia to, co jednak się udało. Bo to zależy tylko od tego umysłu, który o tym opowiada.
O tak, czyli... to jest bardzo ładne, co powiedziała pani teraz, tak. Że to zależy od umysłu, który to opowiada.
No bo widzimy, patrzymy na to życie i możemy tak, wybrać to i to będzie bilans negatywny. I faktycznie, no prawda, to jest nieudane. Ale możemy popatrzeć na to z innej strony. To znajdźmy, tego życia jest tyle, mamy tyle materiału. 70 lat powiedzmy, 80 lat. To jest materiału masa. I teraz wybierzmy stąd, tak... żeby przyjrzeć się temu i żeby jednak sobie pomyśleć, no może i tutaj faktycznie dużo się udało.
Słuchajcie, ponieważ zbliżamy się w jakiś sposób chyba też do konkluzji,
tak.
Ja myślę, że to jest tak, że z jednej strony, bo chyba z tego wyszła ta nasza dyskusja z panią redaktor, że z jednej strony jest ta umiejętność radzenia sobie i to są ci ludzie, przede wszystkim kobiety, które idą do centrum aktywności, które chodzą na trzeci wiek, studiują historię sztuki, coś tam, czego
chodzą
nie zrobiły.
Chodzą z kikami Nordic Walking.
Chodzą, tak. Więc z jednej strony są ci ludzie, a z drugiej strony są ci ludzie, o których dzisiaj mówiliśmy. To znaczy, dla których to jest zaskoczenie, brak zgody i tak dalej. I wydaje mi się, że mówienie o tym, że psychoterapia jest takim rozwiązaniem bardzo pozytywnym, wydaje mi się, że to jest taka konkluzja chyba na teraz, nie?
No, to ja się zgadzam z tą konkluzją. W takim razie bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i wizytę w studium. Doktor Małgorzata Jantos, etyczka i psychoterapeutka, psycholożka Kinga Bujak-Brodowicz.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.